Mecenasami Szafy Melomana są Andrzej, Michał Derewianko, Grzegorz Janicki, Małgorzata Gądek, Paweł Konik, Małgorzata Kuziemska-Sławek, Justyna Miodońska, Kacper Miodoński, Magdalena Miro, Maria Sławek, Agnieszka Szynk, Wiola Duru. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Bez Was Szafa Melomana nie mogłaby istnieć. Wasze wsparcie daje mi ogromną motywację do działania i jest dla mnie dużym zobowiązaniem. Jeśli chcesz wesprzeć ten podcast, odwiedź mój profil w serwisie patronite.pl. Link do niego znajdziesz w opisie. Pośród utworów naznaczonych piętnem II wojny światowej, kwartet Na koniec czasu jest jednym z tych, które najmocniej działają na wyobraźnię. Oto w mroźną styczniową noc czwórka francuskich muzyków, jeńców wojennych, w niemieckim stalagu gra blisko 50-minutowy, niełatwy utwór inspirowany apokalipsą świętego Jana. Słuchają ich inni więźniowie oraz strażnicy w skupieniu i przejęciu. Oto triumf muzyki, człowieczeństwa nad wojennym koszmarem. Mało kto jednak wie, jak wielkie znaczenie w tamtej premierze mieli jeńcy polscy, a w szczególności Zdzisław Nardelli, poeta, dramaturg i reżyser, który stworzył Messiaenowi warunki do komponowania. Jak doszło do tego, że tych dwoje zupełnie różnych ludzi, z różnych krajów, z odmiennym bagażem doświadczeń się spotkało i jeden drugiemu pomógł? O tym opowiem w 115 odcinku Szafy Melomana, pierwszego polskiego podcastu o muzyce klasycznej. Zapraszam bardzo serdecznie. Na rozpoczęcie słuchaliśmy intermedium, czyli czwartej części kwartetu Na koniec czasu Oliviera Messiaena w wykonaniu, które towarzyszyć będzie nam w całym tym odcinku. A jest nim pierwsze w historii nagranie tej kompozycji, dokonane w 1956 roku, zremasterowane i ponownie wydane w 2001, w którym grali bracia Jean i Etienne Pasquier, to oczywiście skrzypce i wiolonczela, André Vosseler na klarnecie, a przy fortepianie zasiadł sam kompozytor Olivier Messiaen. Wiele lat temu, gdy zakładałem szafę, przydarzyła mi się niezwykła historia. W listopadzie 2018 roku wybrałem się na jeden z koncertów cyklu Koncerty akademickie, które odbywały się w Krakowie. Polegały one na tym, że muzyce towarzyszył wykład, najczęściej wykład akademicki, a odbywały się w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykład wygłaszał wówczas profesor Jerzy Stankiewicz, a w programie koncertu znalazł się kwartet Na koniec czasu Oliwiera Messiaena. Profesor mówił wówczas o swoim fascynującym odkryciu, jakim był udział polskich jeńców w Görlitz w tworzeniu tego niezwykłego dzieła, a także to, że przed pamiętnym 15 stycznia 1941 roku, kiedy odbyła się premiera owego kwartetu, miało miejsce jeszcze jedno grudniowe wykonanie, do którego doprowadzili właśnie jeńcy polscy. Wysłuchałem tego wykładu wówczas z zainteresowaniem, ale nie przejąłem się jakoś nim specjalnie, uznając, że to, o czym profesor opowiadał, to jest jakiś rodzaj historycznej ciekawostki. Bardziej skupiłem się wtedy na wstrząsającym wykonaniu, które nastąpiło po wykładzie. Może to wpływ listopadowej aury albo tego miejsca. Mówię oczywiście o auli Collegium Novum, również naznaczonego wojenną historią. Przypominam, że to z tej auli Niemcy wyprowadzili profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, między innymi Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1939 roku w ramach Sonderaktion Krakau. Wywieźli ich do obozów, głównie do Sachsenhausen. Grali wówczas Kaja Danczowska i Justyna Danczowska, jej córka, Piotr Lato oraz Bartosz Koziak. Opublikowałem później recenzję tego wydarzenia. I po publikacji profesor do mnie napisał. Zaprosił mnie na wystawę odbywającą się wówczas w Bibliotece Jagiellońskiej, którą on sam przygotował. Byłem pewien, że będzie to jakaś uroczystość, zastanę tam mnóstwo odwiedzających. A gdy przyszedłem do Jagiellonki, profesor już na mnie czekał, ale był zupełnie sam. Otóż poświęcił czas, aby młodemu krytykowi muzycznemu osobiście pokazać zebrane na wystawie pamiątki i dowody zarówno tego, co działo się w Görlitz, jak i jego wkładu w popularyzację i obecność muzyki Messiaena w Polsce. Po czasie dołączył do nas także ówczesny dyrektor Filharmonii Krakowskiej Bogdan Tosza, bowiem owe koncerty akademickie właśnie przez Filharmonię były organizowane. I tak dobre 2 godziny przechadzaliśmy się między gablotami, oglądaliśmy pamiątki, a profesor nam o tym wszystkim opowiadał. Trzymałem w rękach oryginał programu tzw. Wieczoru Polskiego, na którym po raz pierwszy zabrzmiały fragmenty kwartetu. O tym wieczorze będę w tej audycji opowiadał. Stopniowo zaczynałem rozumieć, jak ważne są owe szczegóły, które początkowo trochę zignorowałem. Poruszyła mnie ta historia bardzo mocno. Szczególnie, że udział polskich jeńców w powstaniu kwartetu był bardzo duży, a na premierze, o której się wszędzie pisze, czyli tej premierze 15 stycznia, byli oni nieobecni, bo jako uznawani za gorszych nie zostali przez niemieckie władze obozowe zaproszeni. Co więcej, ich los miał okazać się straszny, bowiem 2 tygodnie później wszyscy z Görlitz zostali wywiezieni i los wielu z nich był tragiczny. O śmierć otarł się m.in. Zdzisław Nardelli, człowiek wielu talentów, literat, dramatopisarz, żołnierz, po wojnie legendarny radiowiec i reżyser słuchowisk, starszym znany przede wszystkim pewnie z popularnego radioserialu Matysiakowie. To dzięki niemu Messiaen miał stworzone warunki do tego, by w spokoju komponować, bo Nardelli zatrudnił go jako swojego pomocnika w prowadzonej przez siebie obozowej bibliotece. Co więcej, Nardelli był rodowitym Cieszyniakiem, zatem moim krajanem. Postanowiłem temu tematowi poświęcać więc tyle uwagi, ile tylko mogę. Gdy jeszcze w szafie prowadziłem rozmowy, zaprosiłem profesora Stankiewicza. Spotkaliśmy się w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i nagraliśmy odcinek. Znajdziecie go pod numerem 34. Dzisiaj chciałbym wrócić do tej sprawy, a szczególnie do postaci Zdzisława Nardellego i trochę z jego perspektywy opowiedzieć historię powstania kwartetu. Nie ukrywam, że skłoniła mnie do tego jeszcze jedna okoliczność. Otóż na początku stycznia Meeting Point Olivier Messiaen, czyli organizacja, która w Görlitz zajmuje się upamiętnieniem jeńców obozu, prowadzi działania edukacyjne i regularnie organizuje uroczyste wykonanie kwartetu w styczniu każdego roku, poinformowała, że na skutek instytucjonalnej spychologii nie może zorganizować dorocznych dni Messiaena, bo ani strona niemiecka, ani strona polska nie stanęły na wysokości zadania i nie udzieliły potrzebnego wsparcia. Ostał się z całego programu tylko ów kwartet i jego wykonanie, a zrezygnować trzeba było z wystaw, wykładów, paneli dyskusyjnych oraz innych zaplanowanych koncertów i wydarzeń. Jeśli uda mi się spiąć kalendarz, to postaram się 15 stycznia pojechać do Görlitz. Z Pragi to zaledwie 2 godziny drogi samochodem. Będzie to moja druga wizyta w tym miejscu. Pierwszą przeżyłem bardzo mocno. Bynajmniej nie dlatego, aby to było miejsce równie wstrząsające co Oświęcim czy Gross Rosen, ale dlatego, że stała wystawa zorganizowana wzdłuż leśnych ścieżek na terenie dawnego obozu jest ogromnie sugestywna. Czytanie historii poszczególnych jeńców, grup jeńców, w tym historii Messiaena, pośród drzew, w ciepły, letni, piękny dzień, z otaczającym ze wszystkich stron nas śpiewem ptaków. No ten kontrast między spokojem, ciszą, dwójką ludzi z psem bawiących się na placu okolonym dawnym ogrodzeniem obozu z drutem kolczastym. I to wszystko ze świadomością, że kilkadziesiąt lat wcześniej na tej ziemi przebywało blisko 120 tysięcy jeńców i wielu z nich nigdy do swoich rodzin nie wróciło. Między innymi takich historii posłuchacie w dzisiejszym odcinku. Zaczynamy od losów Zdzisława Nardellego, który będzie naszym przewodnikiem. Nasza opowieść zaczyna się w Cieszynie. Skąd nazwisko Nardelli, bez wątpienia włosko brzmiące na Śląsku Cieszyńskim? Cieszyn przecież bardziej kojarzy się z mniejszościami niemiecką, czeską czy żydowską. Otóż Cieszyn, mający wyjątkowe szczęście do swojego położenia na styku światów południa i północy, był bardzo atrakcyjnym miejscem dla XVIII-wiecznych włoskich kupców. Zaczęli oni do ogrodu nad Olzą przybywać, bo z Cieszyna był rzut kamieniem do Krakowa oraz do Wrocławia. Leżał na środku szlaku łączącego ziemie austriackie i czeskie z krajami niemieckimi. Włoscy kupcy, na owe czasy bogaci biznesmeni, którzy osiedlili się w Cieszynie, brali sobie za żony cieszyńskie bogate mieszczanki, tworząc rodziny, które na stałe pozostawały w mieście. Ta emigracja była na tyle liczna, że już w pierwszej połowie XVIII wieku do Włochów należały aż 4 kamienice na cieszyńskim rynku. To Włoch, Dominik Salice Contessa, założył pierwszą w Cieszynie manufakturę. Stać go było na taką inwestycję, ponieważ kierował międzynarodową kompanią handlową. Przędzalnia bawełny założona przez niego zatrudniała ponad 250 osób, a od jego nazwiska do dziś nazywa się w Cieszynie czeskim, jedną z dzielnic, Konteszyniec. Pośród tych włoskich rodzin jedną z najznamienitszych była rodzina Nardellich, która przybyła z okolic obecnego Trydentu. Nie była to bogata rodzina. Przybyła już w XIX stuleciu w ramach tzw. drugiej włoskiej emigracji, która głównie przyjeżdżała za chlebem. Przodkowie Zdzisława Nardellego byli robotnikami, pracowali także jako górnicy. Cieszyn i okolice znane były już wówczas w Europie z dynamicznie rozwijającego się przemysłu. Warto było tu przyjechać za pracą. Rodzina wsiąkła w cieszyńską glebę, zintegrowała się z lokalną społecznością i miała dla niej spore zasługi. Alojzy Nardelli, zmarły w 1919 roku, był dziennikarzem, redaktorem gazety Głos Ludu Śląskiego, pisywał też dla innych tytułów. Rudolf był nauczycielem, żołnierzem Legionu Śląskiego, liczącego 370 żołnierzy oddziału ochotników, gorącym patriotą, który zginął bohatersko w walce z Rosjanami, zdobywając placówkę przeciwnika pod Maksymcem w czasie Wielkiej Wojny. Zdzisław Nardelli, syn Alojzego, urodził się na rok przed wybuchem I wojny światowej. Początkowo nic nie zapowiadało, że pójdzie wojskową drogą swoich przodków. W 1935 roku ukończył Gimnazjum Matematyczno-Fizyczne imienia Witkowskiego w Krakowie. Zdał maturę i odbył obowiązkową roczną służbę wojskową w Szkole Podchorążych Rezerwy Artylerii. Ciągnęło go jednak do zupełnie innych spraw. Trafił na ten sam wydział, który ja kończyłem, czyli polonistykę. Interesował się dramatem. Współpracował z awangardowym teatrem Krico, publikował w różnych czasopismach, m.in. w Zniczu, Naszym Wyrazie czy w Nurtach. Obracał się w lewicowych kręgach, był członkiem Związku Niezależnej Młodzieży Wiejskiej. W 1938 roku ukazał się jego debiutancki tomik poetycki, a w sierpniu 1939 roku, tuż przed wybuchem wojny, wysłał teksty drugiego tomiku do drukarni Jana Kuglina w Poznaniu. Nosił tytuł Świt na nowo. Ale oto przychodzi 1 września. O godzinie 4:45 niemiecki pancernik Schleswig-Holstein rozpoczął ostrzał Westerplatte. Niedługo potem prezydent Ignacy Mościcki ogłosił na terenie całego kraju stan wojenny. W swojej odezwie Mościcki napisał: cały naród polski, błogosławiony przez Boga w walce o świętą i słuszną sprawę, zjednoczony z armią, pójdzie ramię przy ramieniu do boju i pełnego zwycięstwa. Poszedł więc i Zdzisław Nardelli, choć w żadnym razie nie do pełnego zwycięstwa. Pożegnał się z matką w Cieszynie i poddany obowiązkowi mobilizacyjnemu udał się do stacjonującego w Białej, 30 km na północ od Cieszyna, samodzielnego plutonu artylerii fortecznej 3 Pułku Strzelców Podhalańskich, należącego do 21 Dywizji Piechoty Górskiej. To, co zobaczył na wojnie, opisywał w swojej powieści Pasztec Ojczyzny, pierwszej części wojennej trylogii, autobiograficznej trylogii, której Otchłań Ptaków jest częścią drugą, a Płaskorzeźby Dyletanta częścią trzecią. Przytaczam ten fragment za profesorem Stankiewiczem. Dopalały się porozbijane wozy, złowrogo brzęczały roje much. Przerażało to jednostronne mordowanie ludzi. Gdzie są harcerze? Czy ten powykręcany rower wbity w okrwawione drzewo do nich należał? Czy ta rogatywka zawisła na krzakach, spadła z oberwanej głowy? Gdzie jesteście, chłopcy? Chciał zawołać. Napadli na was niedouczeni parobcy, zakompleksieni biedacy, nic nieznaczące obiboki, ludzie wypierdki, wykoślawieńcy życiowi naznaczeni przez sadystę rzeźnika krzyżem swastyki, megalomańską frajdą wynikającą z bzdurnego rzeczownika Untermensch. Ten nawiedzony półgłówek sparaliżował miliony spełzłymi historycznie frazesami. Kto się dał na nie nabrać? Intelektualni nędznicy, ludzie bez wyobraźni, przeciętniacy i zwyrodnialcy w zamian za ślepe posłuszeństwo naznaczeni zostali boskością. W ciągu pierwszych dni wojny polskie linie obrony załamały się pod niemieckim naporem przeważających sił. W tarapatach znalazły się między innymi siły polskie na południu, między innymi armia Kraków. Naprędce sformowana armia Lublin miała się z nią połączyć, ale uniemożliwiały to znaczące siły niemieckie, które opanowały ważny węzeł komunikacyjny w Tomaszowie Lubelskim. Na miejscu Niemcy przygotowali już obronę, zasieki i umocnienia. Okopali się w pobliskich wsiach i polskie siły musiały ten system sforsować. Dzień rozpoczęcia polskiego natarcia nie należał do szczęśliwych. 18 września w porannej audycji radiowej podano wiadomość, że rząd polski, a wraz z nim naczelny wódz sił zbrojnych, opuścili kraj i przekroczyli granicę z Rumunią. Dzień wcześniej na wschodzie granicę przekroczyli Rosjanie i zadali Polsce cios w plecy. Niemcy wykorzystali obie te okoliczności, puszczając z rozstawionych na terenie Tomaszowa megafonów komunikaty o tym, że Polska została zdradzona. Chcieli załamać morale polskich wojsk. To się jednak nie udało i idące na pomoc okrążonym wojskom dowodzonym przez generała Tadeusza Piskorskiego polskie wojska pancerne pułkownika Stefana Roweckiego z furią zaatakowały Niemców, chcąc zmasowanym uderzeniem przebić się do okrążonych polskich sił. Pomimo początkowych sukcesów okupionych ogromnymi stratami oraz niezwykłej determinacji polskich sił, nie udało się tego dokonać. Straty były tak duże, że kolejnych ataków należało zaniechać, a Tadeusz Piskor musiał skapitulować. Mimo że oferowano mu możliwość ucieczki, postanowił pozostać ze swoimi żołnierzami. Może na przekór temu, co w tej sytuacji zrobili politycy. W tej bitwie brał udział prawdopodobnie także Zdzisław Nardelli. Choć walki pod Tomaszowem po kilku dniach miały zostać wznowione, on już nie wziął w nich udziału. Po pierwszej przegranej bitwie trafił do niewoli. Został schwytany w Bortnikach koło Żydaczowa, ale nie przez Niemców, tylko przez Sowietów. Jego losy mogłyby się potoczyć zupełnie inaczej, gdyby udało mu się uciec. Ale nie udało się, mimo że próbował. W drodze wymiany jeńców skierowany został na zachód. Znów usiłował uciec, tym razem z niemieckiego transportu. Przejmujące wspomnienie tej próby zawarł właśnie w powieści Otchłań ptaków. Chciał nawiać w okolicach Krakowa. Nie zdążył, to znaczy miał skakać jako czwarty, a już minęli miasto. Czas uciekał. Nawet się nie spostrzegł, kiedy wjechali w smoliste tereny hut i kopalń. Jego poprzednik był już w okienku. Przewieszony na zewnątrz czekał. Zrobiło się ciemno. Koła biły denerwująco o spojenia szyn. Któryś z jeńców zapalił papierosa. Błysnął ognik, iskrami strzeliła rozżarzona machorka. Wreszcie oczekiwany gwizd. Pociąg wyraźnie zwolnił. Prostokąt okna pod dachem wagonu pojaśniał. Rozległ się strzał. Po nim drugi. A więc jego kolej. Przypominały mu się fachowe uwagi przemytników. Skakać na łokcie. Muszę upaść na łokcie. Młynkował tym zdaniem uparcie, żeby przyćmić nim rodzący się strach. Wydawało mu się, że pociąg zaczął przyspieszać. Zaczepił dłońmi o dolną krawędź okienka. Czyjeś usłużne ręce wypchnęły go w górę. Wychylił się. Żeby tylko nie trzasnąć o słup telegraficzny albo głową w szyny. Jeszcze teraz widział na ciemnej ziemi smugi umykających noży. Uczepił się dachu. Przeciągnął kolano. Swąd spaleniska lokomotywy ze snopem iskier uderzył w twarz. Chronić głowę w ramionach i skakać na łokcie, żeby nie połamać rąk. Podciągnął drugą nogę, stopę oparł na krawędzi okna. Uniósł się w górę. Poczuł na twarzy chłodną rękę śmierci. Warkocz iskier przesunął się w niewidoczną przestrzeń. Padł strzał. Z całą mocą odbił się od desek wagonu. Noga ześliznęła się po gładkiej ścianie. Przełamało go do tyłu. Poczuł ból w udzie. Kopniaki były bolesne. Silne światło latarki boleśniejsze. Kopali go brutalnie, po chamsku. Podniósł się. Chciał uskoczyć w ciemność. Unieruchomił go bezwład zdrętwiałej nogi. W porażonych latarką oczach noc zlewała się w czarną maś. Uderzony kolbą upadł w mokrą trawę. Dlaczego nie strzelają? Nic go już właściwie nie obchodziło. Otumaniony szedł, utykając. Oświetlony z tyłu, widział swój cień w grudowatej drodze. Głowa tego cienia leciała w ciemność. Trafił w końcu na Dolny Śląsk, do obozu w Sagan, dzisiaj to Żagań. Otrzymał numer obozowy 4985 i tu miał spędzić pierwszą obozową zimę. Choć jako żołnierzowi, jeńcowi wojennemu przysługiwały mu prawa zawarte w konwencji genewskiej, Niemcy specjalnie się tymi przepisami nie przejmowali. Przy wykorzystaniu dodatkowych sił osób zmuszonych do niewolniczej pracy, 5000 polskich jeńców ten obóz budowało. Nie dysponując barakami, ogrzewanymi pomieszczeniami, musieli spać w namiotach. Mieli kiepskie warunki higieniczne i słabe żywienie. Jednym ze sposobów radzenia sobie z tym koszmarem była sztuka, podobnie jak w przypadku getta Terezin. Nardelli, który był człowiekiem niezwykle kontaktowym, towarzyskim, nawiązał w obozie szereg przyjacielskich kontaktów. Między innymi z malarzami, plastykami, Tadeuszem Łakomskim czy Janem Świderskim. Wspólnie przygotowali oni rodzaj satyrycznej szopki noworocznej o tytule Sagan wrze. Na karcie tytułowej wyrysowany był tytułowy Sagan, a w nim wyobrażenie obozu w środku, jak w jakiejś szklanej kuli, zaś nad nim napis dobrze znany z obozowych drutów. Wysokie napięcie Achtung. Co ciekawe, w prywatnych zbiorach ta sztuka w całości się zachowała. Tymczasem Europa płonęła coraz większym ogniem. Po wygranej kampanii wrześniowej Wehrmacht zaczął przygotowywać się do uderzenia na Francję. Ta operacja, nosząca kryptonim Fallgelb, połączona z atakiem na kraje Beneluxu, rozpoczęła się 10 maja. Jej rezultatu wojska niemieckie były tak pewne, że już 20 maja polskich jeńców postanowili przenieść z Żagania do znajdującego się nieopodal Görlitz, aby zrobić miejsce dla tych, którzy przybędą z zachodniego frontu. Niestety te przewidywania okazały się prawdziwe i już wkrótce całe fale pojmanych żołnierzy miały dotrzeć do gęstej sieci obozów. A pośród nich był Olivier Messiaen.
Eine Parade über die Avenue Foch beschließt diese Stunde der Ehrung. Führer und Truppe sind eng miteinander verbunden. Sie bilden eine einzige große Kameradschaft, die sich im Kampf und Sieg immer wieder aufs Neue bewährt.
Słyszeliśmy przed chwilą fragment niemieckiej kroniki filmowej, tak zwanej Die Deutsche Wochenschau, informującej o paradzie wojsk niemieckich w zdobytym Paryżu. Jak to się stało, że Olivier Messiaen, znakomity kompozytor, trafił do niewoli? Aby na to pytanie odpowiedzieć, musimy się cofnąć w czasie. Przyszedł na świat w 1908 roku. W inteligenckiej rodzinie był starszym z dwojga synów poetki i wykładowcy akademickiego, anglisty i tłumacza dzieł Szekspira na francuski. Gdy wybuchła I wojna światowa, jego ojciec Pierre został powołany do wojska, a on sam, Olivier, mający wówczas zaledwie 6 lat, trafił do Grenoble wraz z matką i bratem do domu swojego wuja. Ojciec Messiaena przeżył Wielką Wojnę i w 1918 roku został zdemobilizowany. Mógł wrócić do nauczania. Początkowo pracował w liceum w Nantes, ale już po roku trafił do prestiżowego liceum Charlemagne w Paryżu. Młody Olivier, który w Grenoble zaczął uczyć się muzyki, w Paryżu, gdzie rodzina się przeniosła, miał szansę na poważnie rozwijać swoją wiedzę i umiejętności. Mając 11 lat, wstąpił do paryskiego konserwatorium. Był to czas wielkiej fascynacji w życiu młodego Messiaena muzyką francuską, współczesną i jej zdobyczami. Gromem z jasnego nieba nazwał po latach chwilę, gdy po raz pierwszy zobaczył ofiarowaną mu przez jednego z nauczycieli partyturę Peleasa i Melisandy Debussy'ego. Lata nauki okazały się bardzo owocne, a Olivier miał niebywały talent. Rok za rokiem zdobywał kolejne laury. Pierwszy w 1924, gdy jako zaledwie 15-latek otrzymał drugą nagrodę z harmonii. Rok później został nagrodzony jako najlepszy akompaniator, a później wyróżniony za wiedzę z historii muzyki. Ponieważ zdradzał znakomite zdolności improwizatorskie, trafił pod skrzydła jednego z mistrzów w tej dziedzinie, czyli do Marcela Dupré. Z organowej improwizacji również otrzymał nagrodę. Przez rok uczył się kompozycji u innego wielkiego francuskiego organisty, Charles-Marie Widora, organisty kościoła Saint-Sulpice. A następnie trafił do klasy Paula Dicka, autora słynnego Ucznia Czarnoksiężnika. Jeszcze w czasie studiów opublikował pierwsze utwory. Komponowanie od czasu Peleasa i Melisandy było jego głównym i najważniejszym celem. Jak sam wspominał, muzyka Debussy'ego jest jak woda. Woda jest spokojna, nieruchoma, ale gdy wrzucisz do niej kamyk, rozchodzi się fala uderzeniowa, a woda wprawiona zostaje w ruch. Taka właśnie jest muzyka Debussy'ego. Są w niej długie zatrzymania, a nagle wszystko się rusza. Moją wyobraźnię poruszyły właśnie te przystanki, te zatrzymania. W ówczesnej twórczości Messiaena pojawiają się te same źródła inspiracji, co u Debussy'ego. Egzotyka, nietypowa palindromowa rytmika, nowatorskie harmonie. W 1932 roku Messiaen objął stanowisko organisty Kościoła Świętej Trójcy w Paryżu. Okoliczności tego wydarzenia są niezwykłe, bo zaledwie 4 lata wcześniej po raz pierwszy w życiu zasiadł za kontuarem organów. Przez godzinę Widor tłumaczył mu, jak się gra na tym instrumencie, a on po tygodniu znakomicie wykonał bachowską fantazję c-moll. Gdy potem trzeba było w Świętej Trójcy zastępować niedysponowanego tamtejszego organistę, często robił to właśnie Messiaen. Gdy ten zaś zmarł, Messiaen zajął jego miejsce i stanowisko to utrzymał przez kolejne 60 lat. W tym czasie poznał także skrzypaczkę i kompozytorkę Claire Delbos, która przyciągała go swoimi umiejętnościami. Wspólnie grali recitale i w końcu się pobrali. Było to w sensie muzycznym niezwykle owocne małżeństwo, bowiem para nawzajem się inspirowała. Messiaen jako prezent ślubny napisał dla niej temat z wariacjami. Także dla uczczenia małżeńskiego szczęścia skomponował Poem pour Mi na sopran i fortepian w 1936 roku. Mi było właśnie pieszczotliwym określeniem Delbos, którego Messiaen używał. W rodzinnej posiadłości państwa Delbos Messiaen skomponował cykl czterech symfonicznych medytacji L'Ascension. W 1937 urodził im się syn Pascal, a całą trójkę kompozytor muzycznie sportretował w kolejnym cyklu pieśni Chants de terre et de ciel, skomponowanym w 1938 roku. Artystycznie wszystko zmierzało w znakomitym kierunku. Messiaen wspólnie z kompozytorami André Jolivetem, Danielem Lesurem oraz Yves Bordier współtworzył grupę Młoda Francja, La Jeune France. Na zamówienie wystawy paryskiej skomponował Fête de Belleau na 6 fal martenota, czyli elektryczny instrument będący wówczas czymś całkowicie nowatorskim. Wszystko to przerwał wybuch wojny z Polską. Jak wiadomo, w pierwszych dniach września Francja oraz Anglia formalnie wypowiedziały Niemcom wojnę, ale realnie nie podjęły żadnych działań zbrojnych przeciwko Hitlerowi. Z drugiej jednak strony rozpoczęły się w tych krajach przygotowania. Jeszcze w sierpniu 1939 roku Messiaen, przebywając w letnim domu w Petit-Chef w Alpach francuskich, zdołał ukończyć swój drugi cykl organowy Ciała Chwały. W ostatnich dniach tego miesiąca dostarczono mu wezwanie do wojska. Messiaen stawił się w koszarach 620 Pułku Piechoty Saperów 2 Batalionu 5 Kompanii. Pułk w ramach rozmaitych przegrupowań został przeniesiony do Metz. Ponieważ Messiaen miał słaby wzrok, skierowano go do pracy w służbie pomocniczej. Robił za tragarza na bocznicy kolejowej. Z tego okresu pochodzi jedyne znane zdjęcie Messiaena w mundurze. O trudach żołnierskiego życia pisał on do redakcji czasopisma L'Orgue. Fragment tego listu przytaczam za artykułem opublikowanym w Ruchu Muzycznym przez profesora Jerzego Stankiewicza. Trudno jest, gdy kopie się doły i ścina drzewa, przenosi ciężary, popycha wagony, myśleć o muzyce, wracać do niej jak do siostry pocieszycielki. Jednakże każdej nocy, podczas godzin przeznaczonych na sen, nakazywałem sobie przeczytanie kilku stron z kieszonkowych partytur, które przechowuję na dnie mojego chlebaka. Za każdym razem, kiedy mam trochę światła, dotrzymuję mojego postanowienia i w ten sposób czytam w jakimś kącie, analizuję formę, harmonię i brzmienie symfonii Beethovena, utworów Moja matka gęś Ravela, Wesele Strawińskiego i Horacy zwycięzca Onegera. W ten sposób Messiaen pracował przez 4 miesiące, ale był tym skrajnie wykończony. Zabiegał o coś lżejszego. Udało się i w styczniu 1940 roku został przeniesiony do szpitala wojskowego w Sarable, gdzie został sanitariuszem. Stamtąd trafił on zaś do Verdun, miejsca straszliwych walk podczas I wojny światowej. Znajdowało się tam centrum teatralno-muzyczne, gdzie wreszcie zaznał kompozytor trochę spokoju i poznał muzyków, którzy wspólnie z nim mieli dokonać w niedalekiej przyszłości premierowego wykonania kwartetu. Klarnecistę Henri Acoque oraz kaprala wiolonczelistę Etienne Pasquier, który zaopiekował się Messiaenem. Wyznaczał on Messiaena do pełnienia nocnych wart i tak ustawiał ich grafik, aby mogli je pełnić wspólnie. Czasem robił to zaś dobrowolnie, tylko po to, by towarzyszyć koledze. Messiaen nad ranem słuchał śpiewu ptaków. Robił dokładnie to samo, co około 20 lat wcześniej robił w tym miejscu powołany do armii I wojny światowej Ravel. I podobnie jak w jego przypadku, śpiew ptaków okazał się kluczowy w dalszej twórczości. W Verdun, gdzie zginęły setki tysięcy ludzi, a liczy się, że obie strony konfliktu wystrzeliły 36 milionów pocisków artyleryjskich, Messiena dopadła prawdziwa wojna. 15 czerwca wojska niemieckie, wykonując wcześniej śmiały manewr ominięcia linii Maginota, zaatakowały Francję i tego dokładnie dnia zdobyły twierdze Verdun, Metz oraz Toul. W bitewnej zawierusze Messiaen wraz z kilkoma kolegami, Akoką Pasquierem oraz śpiewakiem operowym René Charlem uciekli. Przedzierali się przez lasy na południe, a rzekomo Messiaen prowadził rower, do którego przytroczył dwie walizki wypełnione nutami i rękopisami. W końcu, po tygodniu błądzenia po lasach, uciekinierów złapał niemiecki patrol. Był 22 czerwca 1940 roku. W tym samym dniu Francja skapitulowała. Według Pasquiera schwytani musieli odbyć liczący około 70 km marsz w stronę Nancy, który on sam z trudem przeżył, rzekomo tylko dlatego, że podtrzymywał go Akoka. Tak dotarli do Toul, gdzie jeńcy zostali zebrani pod gołym niebem. Warunki były fatalne, brakowało wody oraz jedzenia, niemożliwe było zachowanie higieny. Messiaen z tego koszmaru uciekał w muzykę. To tam, na tych łąkach, skomponował Otchłań ptaków, o której wykonanie prosił Akoka, który stanowczo nie zgodził się, by Niemcy odebrali mu klarnet i całą ucieczkę z tym klarnetem odbył. Spędził tak Messiaen 3 tygodnie, potrzebne Niemcom, aby zorganizować transporty. Cała czwórka ze śpiewakiem René Charlem została skierowana do bydlęcych wagonów i wywieziona na wschód, do Rzeszy. Wszyscy po 3 dniach podróży trafili do stalagu 8A Görlitz. Z listu, który po miesiącu pobytu napisał Messiaen do Claire Delbeau, wiemy, że dostał numer 35333. List nosił datę 19 sierpnia 1940 roku. Moment przybycia transportów jeńców z zachodu Nardelli opisuje w Otchłani ptaków bardzo brutalnie. Oto fragment. Wiosną obóz zaczął się zapełniać. Nadeszły transporty Holendrów, Belgów, wreszcie Francuzów. A więc koniec z Francją. Libacja w komendanturze. Wrzaski dochodziły aż do polskiego baraku. Niemcy opanowali Europę. Przygasły nadzieje. Jeńcy snuli się po obozie. Wąskie ścieżki określały kierunek ruchu. Gęstniały te ścieżki, splatały się ze sobą wokół centralnie umieszczonej kuchni. Śmierdziało tu padliną, kisieliną z fermentowanych ziemniaków. Niósł się słodki zapach gotowanych buraków. W zagęszczeniu tych wyziewów stały betonowe pojemniki. Do nich wrzucano resztki kości. Francuscy i belgijscy jeńcy grzebali w tym smrodzie. Chmary much unosiły się nad głowami zgłodniałych. Wydobywali obgotowane końskie kości, obgryzali gnaty, wydzierali je sobie z rąk. Szamotanina, wrzaski. Grupa podchorążych napadła na głodomorów, tłukła opornych po łbach, okładała po wystających z nadpojemników zadkach. Bito bez pardonu, ostro. Najbliższy stojący podchorąży wyrwał Francuzowi piszczel, trzepnął go tym wygotowanym białym gnatem po plecach, wypchnął poza pojemniki. Pieprzony troglodyta, piżmowiec zasrany. Przybladły z podniecenia podchorąży cisnął kości do pojemnika. Rój much zaszumiał. Po cholerę ich tak lejecie, obruszył się Kiedroń. Gadanie nie pomogło. Żałujecie im gnatów? Sprowadzą skurwiele epidemię na obóz, odpowiedział pogromca, opędzając się od czepliwej muchy. Higienista się znalazł, powiedział Borek. Naturalnie nie wiemy, czy podobnie zachowywał się Messiaen, biorąc pod uwagę jego ogładę i sposób bycia oraz charakter, który kazał mu się raczej wycofywać, szukać samotności. To raczej wątpliwe. Ale z całą pewnością był po niełatwym okresie Toul i po 3-dniowej podróży musiał cierpieć głód i być wyczerpany. W nowych warunkach trzeba było jakoś się odnaleźć. Tu muszę zrobić mały przypis dla tych z was, którzy nie interesowali się dotąd tematyką niemieckich obozów. Tych, którzy z kolei temat dobrze znają, to z góry przepraszam, jeśli będę mówił rzeczy oczywiste. Stalag nie był tym samym, czym był obóz koncentracyjny. Wspominałem, że w obozach jenieckich Niemcy nie dbali o jeńców, że nie przestrzegali postanowień konwencji genewskiej. Ale nie były to miejsca masowej zagłady, a ich organizacja nie przypominała tej, którą znamy z Oświęcimia. Po pierwsze, oczywiście w stalagach przebywali żołnierze, nie cywile. Głównym kryterium traktowania jeńców było ich pochodzenie. Jeńcy z krajów zachodnich mieli się stosunkowo lepiej niż ci ze wschodu. O ile na przykład trzecia sekcja konwencji genewskiej zakazywała wykorzystywania więźniów stalagu, czyli szeregowców lub podoficerów do pracy w przemyśle zbrojeniowym, to Niemcy stosowali to do Francuzów czy Belgów. Oni nie musieli tego robić, ale absolutnie nie do Polaków czy Rosjan, którzy jak najbardziej byli kierowani do pracy we wszystkim, co dotyczyło armii. Losy poszczególnych więźniów pokazują także, że Niemcy z czasem wysyłali żołnierzy także do obozów koncentracyjnych, gdzie ci jako mundurowi nigdy nie powinni się znaleźć. Fatalnie na pograniczu warunków obozu koncentracyjnego traktowali także często jeńców sowieckich. W Görlitz przetrzymywano ich w osobnym sektorze, nie zapewniając odpowiedniej ilości jedzenia, praktycznie rzecz biorąc część z nich skazując na śmierć głodową. Ich śmiertelność w różnych stalagach wynosiła nierzadko ponad 50%. Z drugiej strony w stalagach bywało dopuszczalne życie kulturalne. Był większy dostęp do paczek żywnościowych, więźniowie mieli więcej swobody. To wszystko tłumaczy, dlaczego w Görlitz mogło dojść do premiery utworu muzycznego. Mimo to droga do tego nie była łatwa. Jeszcze w czasie, gdy w obozie przebywali głównie Polacy, Niemcy pozwolili na utworzenie w nim biblioteki, zawierającej głównie niemieckie książki. Jej szefem został Zdzisław Nardelli. Biblioteka w Görlitz nie pełniła wyłącznie funkcji repozytorium książkowego. Była w istocie centrum życia kulturalnego, ale także miejscem zawierania znajomości. Warto przypomnieć sobie tutaj Terezin, gdzie tamtejsza biblioteka była miejscem, gdzie Wiktor Ullmann przychodziłby na znajdujących się tam maszynach do pisania tworzyć swoje teksty krytyczne, dokumentujące życie kulturalne getta. Także terezińskiemu bibliotekarzowi przekazał on swoje rękopisy, zanim został wywięziony do Oświęcimia. Dlatego mamy dzisiaj te kompozycje i w ogóle dokumentację Freizeitgestaltung w Terezinie. Ponieważ w bibliotece stalagu oprócz książek znajdowały się także nuty, zawędrował tam Messiaen, który, przypomnijmy, do niewoli dostał się z dwiema walizkami nut i rękopisów, z czego nie pozwolił sobie odebrać tych kieszonkowych wydań. Niemcy mieli przez to uznać go za niegroźnego wariata i nie zwracać na niego większej uwagi. Według relacji zawartej w Otchłani ptaków, a pamiętajmy, że to powieść pisana po latach i jednak powieść, Nardelli miał sam na Messiaena zwrócić uwagę. Zauważył, że szuka on w obozie spokoju, ciszy, ucieczki, tęskni do samotności. Według innej relacji o pomoc Nardellego miał poprosić Étienne Pasquier. Jakby nie było, Nardelli, chcąc zagwarantować Messiaenowi to, czego on potrzebował, czyli czas na komponowanie, zatrudnił go u siebie jako pomocnika, występując o to do władz niemieckich i uzyskując zgodę. Sam Pasquier trafił początkowo o wiele gorzej, bowiem przydzielony został do komanda pracującego w kamieniołomie. Wyobraźcie to sobie, wiolonczelista w kamieniołomie. To jest realny koniec kariery, to jest koniec grania. Ryzyko nieodwracalnego uszkodzenia palców rąk jest w takiej pracy ogromne. Dopiero po pewnym czasie udało się Pasquiera stamtąd wyciągnąć i skierować do lżejszej pracy w obozowej kuchni. Kuchnia zawsze w obozach zarówno niemieckich, jak i sowieckich była miejscem wymarzonym. Ciepło, pod dachem i z bezpośrednim dostępem do jedzenia. Była także miejscem, gdzie można było uprawiać obozową politykę, jednym pomagając, a innym szkodząc. Czy Pasquier ją uprawiał, tego nie wiemy. Wiedząc, że Messiaen chce pisać, polscy jeńcy przygotowali z desek zbitą komórkę w bibliotece, w której kompozytor mógł siedzieć i w ciszy i względnym spokoju tworzyć. Rekonstrukcja tej komórki znajdowała się w centralnym miejscu wystawy w Bibliotece Jagiellońskiej, o czym już na początku opowiadałem. Nie tylko z Nardellim Messiaen miał kontakty w obozie. Zaznajomił się prędko z Janem Sokalą, synem inżyniera i dyplomaty, ministra w Lidze Narodów w Genewie. Sokala był w kontaktach z Nardellim i pozostałymi Polakami tłumaczem, doskonale bowiem znał język francuski. Biegle po francusku mówił także Tadeusz Łakomski, malarz, a po wojnie profesor Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Inny Polak, Świętosław Krawczyński, po wojnie adwokat, meloman, kompozytor, wspominał, że Messiena spotkał, gdy ten wygłaszał w obozie wykład pod tytułem Kolory i liczby w apokalipsie. W ten oto sposób podobno Messiaen dał się poznać pozostałym Polakom jako człowiek mający skłonności do myślenia mistycznego. Stopniowo w obozie zaczynało się rozwijać życie muzyczne. Dzięki staraniom Czerwonego Krzyża sprowadzono do stalagu instrumenty muzyczne. Pasquier otrzymał pozwolenie na zakup w mieście wiolonczeli, celem czego udał się do Görlitz w towarzystwie dwóch strażników. Dało się także sformować nawet orkiestrę, którą dyrygował Belk, Fernand Carillon. Pracę nad kwartetem muzycy mogli zacząć, gdy Niemcy zwolnili ich z pracy po godzinie 18. Taki był przepis, mogli po godzinie 18 ćwiczyć. Pierwsze takie próby odbywali podobno w umywalni. Także Niemiec, kapral Karl Albert Brühl, przyczynił się do powstania tego utworu, bowiem to on załatwił papier, gumkę i ołówki. Początkowo działali jako trio, skrzypce, klarnet i wiolonczela, a Coca, Pasquier i skrzypek poznany w obozie Jean Labouler. W tym składzie zagrali pewnego wieczora także jedno z triów Beethovena, co bardzo się spodobało niemieckim strażnikom. Prace nad kwartetem ruszyły na dobre w listopadzie roku 1940. Wiedząc, że proces komponowania trwa, jeńcy polscy, głównie w randze podchorążych, z inicjatywy Nardellego zaplanowali wieczór poetycko-muzyczny zwany Wieczorem Polskim. W powieści Otchłań Ptaków jest temu poświęcony fragment. Wieczór należał do najciekawszych spotkań, jakie zorganizowano na terenie obozu. Porucznik Brühl określił koncert jako wstrząsający, niepowtarzalny. Muzyka Oliwiera Messiaena trudna, zniewalająco przystawała do poezji polskiego poety. Dwie podobne treści, wyrażone różnymi formami. Porażony pięknem nieznanych mu do tej pory odkryć, nieokreśloną możliwością dźwięków kiedroń, słuchał zafascynowany. Po raz pierwszy spotkał się z taką muzyką, która osaczała, wbijała się w jego skórę. Nie przypuszczał, że muzyka może kaleczyć, jak rozdrobnione szkło, może boleć, może prowadzić do spazmów, balansować na krawędzi jakiegoś estetycznego orgazmu. Messiaen rozłupywał stare formy. Było mu w nich za ciasno. Po raz pierwszy kiedroń spotkał się z taką muzyką. Nie umiał sobie z nią poradzić. Czuł jej wielkość i swoją zawstydzającą nieświadomość. Po prostu był bezradny. Wspaniałość dzieła Messiaena dodawała blasku sprawność wykonawcza instrumentalistów. Nieprawdopodobna wirtuozeria Akoki, który skomplikowane partie grał ze śpiewnością kanarka, odrealnił klarnet. Partnerował mu Etienne Pasquier na wiolonczeli, Labouler na skrzypcach, przy fortepianie zasiadł kompozytor, a więc sami mistrzowie. Prawdopodobnie wieczór ten odbył się 12 grudnia 1940 roku. O tym, że on się wydarzył, długo nic nie wiedziano. Odkrył ten fakt profesor Stankiewicz, kiedy to po jednej z jego audycji w Polskim Radiu poświęconych Messiaenowi zgłosił się do niego Antoni Śliwiński. W 1982 przesłał mu z Krakowa list, w którym informował Stankiewicza, że Śliwiński, miłośnik astronomii, student Politechniki Lwowskiej, a następnie podchorąży Wojska Polskiego, przebywał z Messiaenem w niewoli i był uczestnikiem owego Wieczoru Polskiego. Co więcej, przechował jego program zaprojektowany i kilkadziesiąt razy wykaligrafowany przez Bohdana Samulskiego, jednego z najmłodszych jeńców wojennych, który w końcu uciekł. Dołączył do armii pancernej generała Maczka, a po wojnie był piekielnie zdolnym architektem, projektantem pałacu gubernatora Konga Belgijskiego, następnie przekształconego tam w parlament. Ten program dzięki Śliwińskiemu trafił do prywatnych zbiorów Jerzego Stankiewicza, a ja widziałem go na własne oczy na wystawie w Krakowie. Jak ten wieczór wyglądał, wiemy trochę z powieści Otchłań Ptaków. Była to de facto przeplatanka 13 wierszy Nardellego i 5 części wciąż powstającego kwartetu Na koniec czasu Messiaena. Jeden z wierszy Nardellego nosił tytuł Otchłań Ptaków. To tytuł ten sam, co trzecia część kwartetu, o której komponowaniu w Toul już wspominałem. Nie wiadomo, kto się kim zainspirował. Krawczyński, którego relację przytacza profesor Stankiewicz, pisał tak. Nastąpił okres koprodukcji Messiaena i Zdziśka Nardellego. Zdzisiek napisał wiersz Otchłań Ptaków, a Messiaen L'abîme des eaux. Utwór na solo, skomponowany w jakiejś archaicznej tonacji, eksploatujący niezwykle pomysłowo wszystkie rejestry instrumentu. Akoka bardzo go sobie chwalił, a my Akokę za biegłość gry. O ile pamiętam, na koncepcję artystyczną powstających wtedy w zarysie kompozycji Messiena o końcu świata być może wpłynęły jakoś wiersze Zdzisława Nardellego. Dodajmy, wiersze tłumaczone Messienowi przez Sokale. Posłuchajmy początkowego fragmentu trzeciej części kwartetu, czyli właśnie Otchłani ptaków. Od grudnia 1940 roku do stycznia 1941 Messiaen dokomponował 3 kolejne ogniwa. Jak wiadomo, ostatecznie kwartet ma 8 części. Wtedy też nadał całości tytuł, który zaczerpnięty z Apokalipsy nie odnosi się w myśli Messiena do zagłady, do końca świata, choć takie skojarzenia można byłoby mieć, zważając na okoliczności powstania dzieła. Chodzi tu tak naprawdę o coś głębszego, o głębszy filozoficzny punkt widzenia. Chodzi o koniec czasu. Koniec świata będzie w wizji Messiena momentem, kiedy wielki zegar czasu przestanie bić. Niektórzy w ten sposób rozumieją długi, stały dźwięk klarnetu, który przerywa w zasadzie konieczność wzięcia oddechu. Ptaki w świecie Messiena jako część natury funkcjonują tak naprawdę poza czasem. Zawieszone są podobnie jak cały świat przyrody w wiecznym tu i teraz. Otchłań ptaków to świat bez czasu, to miejsce docelowe, przestrzeń, która nastąpi po apokalipsie. Cytat, którym Messiaen opatrzył utwór, zaczerpnięty został z Pisma Świętego, z Apokalipsy według świętego Jana. To wybór wersetów. Brzmi on tak. I ujrzałem innego potężnego anioła zstępującego z nieba, obleczonego w obłok. Tęcza była nad jego głową, a oblicze jego było jak słońce, nogi jego jak słupy ogniste. Nogę prawą postawił na morzu, a lewą na ziemi. Anioł zaś, którego ujrzałem stojącego na morzu i na ziemi, podniósł ku niebu prawą rękę i przysiągł na żyjącego na wieki wieków, że już nie będzie czasu. Ale w dniach głosu siódmego anioła, gdy będzie miał trąbić, misterium Boga się dokona. Przed premierą 15 stycznia Messiaen wygłosił wykład, na którym tłumaczył zawiłości swojej kompozycji. Przez blisko 4 dekady kompozytor unikał wspominania tamtego wieczoru. Mówił, że to zamknięty rozdział w jego życiu i nie chce do niego wracać. Milczenie przerwał dopiero 4 lata przed śmiercią, przekazując w rozmowie z Radiem Kanadyjskim w 1988 roku, że koncert został zorganizowany przez Niemców, którzy zdecydowali, że skoro utwór został napisany w obozie, ma zostać zagrany dla towarzyszy niedoli. W innym miejscu tak wspominał okoliczności tej słynnej premiery. Napisany podczas mojej niewoli kwartet Na koniec czasu był przedstawiony jako premiera w Stalagu 8A 15 stycznia 1941. Miało to miejsce w Zgorzelcu na Śląsku. W okresie, kiedy panowała straszna zima, stalag był cały przysypany śniegiem. My byliśmy tam w ilości 30 tysięcy jeńców wojennych, w większości Francuzów, Belgów i kilkunastu Polaków. 4 muzyków grało na połamanych instrumentach. Wiolonczela Etienne Pasquier miała tylko 3 struny. Klawisze mojego pianina, jak zostały wciśnięte, to z powrotem nie odchodziły. Nasze kostiumy były wprost nieprawdopodobne. Dano mi szatę koloru zielonego, całkowicie poszarpaną, i miałem drewniaki. Widownia składała się ze wszystkich warstw społecznych. Księża, lekarze, burżuazja, zawodowi wojskowi, robotnicy i rolnicy. Byłem jeńcem. Brak pożywienia spowodował kolorowe wyobrażenia. Widziałem tęczę anioła na niebie i różne kombinacje kolorów między sobą. Cóż, niewiele w tym opisie tak naprawdę się zgadza. Data i miejsce owszem, ale bynajmniej wykonania nie słuchało 30 tysięcy jeńców. Nie odbyło się ono także pod gołym niebem w śniegu, ale prawdopodobnie w jednym z baraków zaadaptowanych na salę teatralną albo w kaplicy zorganizowanej na terenie obozu. W koncercie mogło wziąć udział mniej więcej między 100 a 300 jeńców. Raczej nie wywodzili się ze wszystkich klas społecznych, bowiem Niemcy starannie tę publiczność dobrali, głównie z jeńców z zachodnich wojsk. I tu ważna sprawa, która przez wiele lat była całkowicie pomijana. Żaden z polskich jeńców, którzy wzięli udział w prapremierze, w owym wieczorze polskim w grudniu, 15 stycznia na tym wykonaniu nie był obecny. Władze niemieckie nikogo z nich nie zaprosiły. Prawdą jest, że to oni zorganizowali ten koncert. Dla nich był to przede wszystkim propagandowy spektakl. Dowód, że więźniowie w ich stalagach mają się tak dobrze, że mogą komponować muzykę, a nawet wykonywać te utwory. Że łaskawi zdobywcy humanitarnie traktują pokonanych. Aby ta wiadomość się rozeszła, potrzebowali zgromadzić w tym wydarzeniu ludzi, których wkrótce mieli zamiar wypuścić na wolność, a nie tych, dla których przeznaczona była dalsza katorga. Polscy jeńcy musieli uznać to za straszliwą obelgę. Profesor Stankiewicz pisze, że po latach Śliwiński starał się za wszelką cenę dowieść, że premiera odbyła się bez udziału polskich jeńców, gdyż nikogo z nich już wówczas w obozie nie było, że wszyscy zostali wywiezieni. Fakty jednak tej tezie przeczą. Polskich jeńców z Görlitz odesłano 2 tygodnie później, na przełomie stycznia i lutego. Messiaen został zwolniony z niewoli w lutym. Bez wątpienia wykonanie kwartetu musiało być wielkim przeżyciem, niezależnie od tych wszystkich szczegółów i okoliczności. Choć Messiaen przyznawał, że jego słuchacze, w większości niebędący znawcami muzyki klasycznej, prawdopodobnie nie zrozumieli w pełni tego utworu, to musiał być dla nich w tę styczniową noc bardzo poruszający. Posłuchajmy jednej z 2 w kwartecie pochwał. Oto ogniwo 5. Pochwała wieczności Chrystusa. Wspominałem, że przez blisko 40 lat Messiaen nie mówił o tym, co działo się w Görlitz. Losy uczestników zarówno grudniowej prapremiery, jak i premiery w styczniu 1941 roku potoczyły się różnie, a ich drogi całkowicie się rozeszły. Messiaen po 7 miesiącach niewoli w Stalagu został z niego zwolniony wraz z wieloma innymi francuskimi jeńcami. Końcem lutego opuścił obóz i przez Szwajcarię wyjechał do Francji. Spotkał się z żoną i synkiem. Następnie we wsi Nysarżeu spędził 6 tygodni. Odpoczywał i zbierał siły, dochodził do siebie po wojennych przeżyciach. Następnie powrócił do Paryża. W tamtejszym konserwatorium, na czele którego stał Claude Delvincourt, weteran I wojny światowej, który w walkach frontowych stracił oko, tym razem był na trudnym odcinku frontu w walce o przetrwanie instytucji, która podczas niemieckiej okupacji ucierpiała. Nie tylko dlatego, że szereg wspaniałych uczniów i wykładowców przebywał w jenieckich obozach lub zaginął podczas walk, ale także dlatego, że antyżydowskie przepisy, które Niemcy wprowadzili, uniemożliwiały takim osobom jak André Bloch dalsze zatrudnienie. Z ciężkim sercem musiał się Delvincourt z Blochem pożegnać, a jego miejsce zajął właśnie Olivier Messiaen. Prowadził on zajęcia z harmonii. Prędko zabrał się także do zapełnienia z powrotem swojego kalendarza i podjęcia tych wszystkich działań, które przerwała mu wojna. Jednym z nich było dołączenie do grupy, która uchodziła za jedyny niezależny ośrodek życia muzycznego pod okupacją, czyli Concert de la Pléiade. W artykule opublikowanym w 2004 roku na łamach The Musical Quarterly, wydawanym przez Oxford University Press, Leslie Sprout pisze, że przez wiele lat badacze opisywali działalność zarówno tej grupy, grupy Concert de la Pléiade, jak i samego Messiaena, jako rodzaj protestu, sprzeciwu wobec Niemców, którzy rzekomo zakazali w całej Francji grania muzyki modernistycznej, awangardowej. Na cenzurowanym umieścili współczesnych francuskich kompozytorów i tłamsili życie muzyczne. W rzeczywistości jednak według Sprouta tak nie było. Nie istniał tak naprawdę żaden odgórny zakaz grania nowej muzyki. Owszem, na cenzurowanym byli Paryżanie, którzy w wyniku działań wojennych miasto opuścili, jak Strawiński, Milo czy Prokofiew. Ale w istocie niemieckie władze starały się tych, którzy zostali, przeciągnąć na swoją stronę. Goebbels i jego ministerstwo propagandy chciało z Paryża zrobić pokazowe miasto nowoczesnej, zróżnicowanej kultury, aby w ten sposób udowodnić światu, że oto Trzecia Rzesza nikogo nie tępi, nie ogranicza wolności, a życie w niej może okazać się wręcz szansą na rozwój. W istocie naziści zakładali, że liberalne podejście do artystów francuskich zachęci ich do kolaboracji. Być może był to jeden z powodów, dla których cała czwórka wykonawców kwartetu na koniec czasu została zwolniona z niewoli. Niemcy dopuścili do premiery oratorium Apokalipsa świętego Jana Jeana Francaise w 1942 roku. W tym samym roku premierę miał także w operze Balet Poulenca, Les Animaux Modèles. W dokumencie opublikowanym przez Propaganda Abteilung Frankreich, czyli przez oddział Ministerstwa Propagandy III Rzeszy na Francję, czytamy: gdy artyści dostrzegli, jak wielką opiekę zapewniają niemieckie władze w każdym obszarze kultury i jak hojnym mecenatem zostali obdarzeni przez osoby odpowiedzialne za te obszary, wielu z nich zdecydowało się powrócić na zajmowane wcześniej stanowiska. Do władz francuskich zaczęła nawoływać opinia publiczna, aby zaczęły coś robić w kwestii kultury i wspierały w tej kwestii wysiłki niemieckie. Zatem jedno miasto za drugim, jedna prowincja za drugą. Wszyscy zaczęli się budzić, aż w końcu życie kulturalne na powrót rozkwitło we Francji. Choć oczywiście mamy tutaj do czynienia z obrzydliwą propagandą, z tego fragmentu można łatwo wywnioskować, że celem Niemców nie było zniszczenie francuskiej kultury, ale faktycznie częściowe jej wspieranie. Oczywiście nie po to, by była mocna i stanowiła przeciwwagę dla niemieckiej, ale po to, by budować rodzaj potiomkinowskiej chaty i stwarzać pozory. Inna sprawa, że takie stwarzanie pozorów częstokroć wybuchało Niemcom w twarz, jak choćby w przypadku recitali dawnego nauczyciela Oliwiera Messiana, czyli Marcela Dupré, o których mówiłem w jednym z wcześniejszych odcinków podcastu. Kiedy to na przykład rodzaj pojedynku między Dupré a niemieckim organistą zamienił się w rodzaj patriotycznej manifestacji, po której Dupré został z kościoła wyniesiony na rękach przez wiwatujących Francuzów. Podobnie jak w przypadku wielu artystów tamtego czasu, także Dupré, tak i relacje Messiena z rządem Vichy oraz z niemieckimi okupantami są sprawą złożoną. Nie chcę ich tutaj teraz traktować skrótowo. Jak wiecie, historia nie zna czystej czerni i bieli. Wiele dzieje się w sferach szarości, a na ich zbadanie potrzeba czasu, aby nie wydawać pochopnego wyroku. Teraz powiem tylko, że w wojennym Paryżu odbył się szereg występów Messiena, zarówno w roli organisty Kościoła Świętej Trójcy, jak i w roli kompozytora. Kwartet na koniec czasu po raz pierwszy został zagrany już kilka miesięcy po premierze w Görlitz, w kwietniu 1941 roku w Teatrze de Mathurin. Wykonawcami byli skrzypek Jean Pasquier, brat Etienne'a, klarnecista André Vesalier, Etienne Pasquier oraz sam Messiaen przy fortepianie. Nuty Messienowi przewracała Yvonne Loriot, pianistka, kompozytorka i późniejsza druga żona Messiena. Co ciekawe, w recenzjach tego wydarzenia nie podkreślano faktu, że dwóch z czwórki wykonawców było uwolnionymi z niewoli jeńcami wojennymi. O okolicznościach powstania dzieła prawie że nie wspominano. Serge Moreau, jeden z recenzentów, pomijając w ogóle kwestię obozowej przeszłości, podkreślił, że był to jeden z najbardziej uderzających i robiących wrażenie przykładów kameralistyki od czasu, gdy w Paryżu zabrzmiał ostatni kwartet Schönberga. Posłuchajmy fragmentu części szóstej. Tańca gniewu na siedem trąb. Thank you. Gdy Messiaen opuszczał wraz ze swoimi francuskimi kolegami obóz w Görlitz, Nardellego i innych polskich jeńców już w nim nie było. Ich losy potoczyły się różnie, często tragicznie. Sam Nardelli otarł się o śmierć w obozie koncentracyjnym. Ale po kolei. 3 lutego Nardelli trafił do innego stalagu, 6B w Neuwersen, do podobozu w Fulen, gdzie przez 2 miesiące wykonywał wyczerpującą robotę przy torfowiskach. Po tym czasie przeniesiono go do innego podobozu w Hoffnungsstall am Wann, tego samego stalagu w Neuwersen. Tam było mu dużo lepiej, ponieważ Niemcy mianowali go kierownikiem obozowego teatru. Wspólnie z Krawczyńskim, który komponował muzykę, tworzyli satyryczne widowiska i wystawiali dramaty. Między innymi przygotowali premierę Domu Otwartego Michała Bałuckiego. Ale nie tylko teatrem się zajmowali. Próbowali także działać podziemnie. Konspirowali i współpracowali z działającą w obozie komórką AK. Ponieważ Nardelli nie krył się ze swoimi przekonaniami, lewicowymi poglądami i często mówił bardzo otwarcie i głośno, komuś się w końcu naraził i 21 grudnia 1943 roku został aresztowany. Zaczął się długi etap przesłuchań, aresztowania i w końcu rozprawy sądowej. Do 14 września 1944 roku przebywał w więzieniu w Monschau, a następnie został skazany na obóz koncentracyjny w Buchenwaldzie, gdzie trafił dokładnie na morderczy zimowy czas roku 1944. Zaczęła się rozpaczliwa walka o przeżycie, o przetrwanie, która trwała aż do końca wojny. W kwietniu 1945 roku, tuż przed jednym z setek marszów śmierci, Nardellemu udało się uciec. W maju dotarł do ośrodka polskiego w Erfurcie, gdzie gromadzili się byli więźniowie obozów oraz polscy żołnierze. W tym ośrodku również starał się działać w organizacji teatru. Pragnął jednak wrócić do Polski. Wojna przecież się skończyła. Był maj 45. I to się w końcu udało. Powróciwszy do kraju, zobaczył morze ruin, jakie zostało z niemal zrównanej z ziemią Warszawy. Na dachu pociągu, jednego z nielicznych, które wówczas kursowały, powrócił do Krakowa, skąd wybrał się 6 lat wcześniej na wojnę. Był wreszcie wolny, choć nie wiedział, co z tą wolnością zrobić. Był także całkowicie zniszczony. Sam wspominał, że nie miał wiary ani w swoją sprawność fizyczną, ani intelektualną, ani też nadziei na przyszłość. Być może, podobnie jak wielu z tych, którzy przetrwali, byłby się załamał, może by wpadł w alkoholizm. Ale szczęśliwy traf chciał, że wciągnięto go do powstającej dopiero rozgłośni krakowskiej Polskiego Radia. Tak zaczęła się nowa przygoda Nardellego, która trwała w zasadzie do końca jego życia. Przez wiele lat szefował, później w Warszawie, Teatrowi Polskiego Radia. Zrealizował, wyreżyserował około 1500 słuchowisk. Stał się ikoną i legendą Polskiego Radia. Z tych wszystkich słuchowisk chyba najbardziej znanym do dzisiaj pozostają Matysiakowie. Jeśli chcecie się o tym okresie życia Nardellego dowiedzieć więcej, polecam wam serdecznie audycję 2 do setki na falach radiowej dwójki, w całości poświęconą Nardellemu w listopadzie zeszłego roku, kiedy to przypadała 110. rocznica urodzin Nardellego, który zmarł w 2006 roku. Miał niełatwe, ale piękne i długie życie. Czy kiedykolwiek później spotkał się z Oliwierem Messiaenem? Powiem szczerze, że nie wiem. Ale jeśli jest ktoś, kto wie, to z pewnością jest to profesor Jerzy Stankiewicz, bez którego ten odcinek Szafy by nie powstał, bez którego badań nie udałoby mi się tego materiału zgromadzić. Myślę, że przysyłając mu link do tej audycji, zadam to pytanie i przekażę wam jego odpowiedź. Zakończyć ten odcinek zaś chciałbym słowami samego Zdzisława Nardellego, zapisanymi 22 stycznia 1940 roku w Saganie, w Żeganiu, kiedy trafił po raz pierwszy do niewoli. Słońce ma zabawną własność. Tworzy cienie. Może cienie nasze zajdą dalej od nas? Serdecznie dziękuję wam za uwagę. Za hojne wsparcie w serwisie Patronite, które daje słowo przekroczyło moje najśmielsze oczekiwania. Cieszę się, że Szafa przestaje być wyłącznie moim podcastem, a staje się naszym wspólnym podcastem. Bez Was nie mógłbym działać, czytać, nagrywać i publikować. Jeśli chcecie wesprzeć Szafę, przypominam, można to zrobić za pośrednictwem serwisu patronite.pl. Link znajdziecie w opisie tego podcastu. Liczy się każda kwota, nawet najmniejsza, bo ona jest dla mnie sygnałem, że cenicie to, co robię i chcecie, aby ten podcast się rozwijał. Za uwagę dziękuję. Mateusz Ciupka, to była Szafa Melomana, pierwszy polski podcast o muzyce klasycznej, a w Szafie kolejny odcinek cyklu Muzyka Czasu Wojny. Słyszymy się już za tydzień, tradycyjnie w piątek, a na sam koniec jeszcze fragment kwartetu Na koniec czasu. Będzie to ostatnie ogniwo, druga pochwała, pochwała nieśmiertelności Jezusa i wspaniała, hipnotyzująca, rozdzierająca serce wokaliza skrzypiec. Thank you.